Normalni, zwyczajni, jesteśmy fajni. Na co dzień także zaangażowani w wiele fantastycznych inicjatyw i projektów, które pokażemy Wam w programie Ludzie są fajni. Pozytywne brzmienia, ciekawe lektury, dobre kino i inspirujące rozmowy. To przepis na udane późne popołudnie. Startujemy po godzinie 17.
Ludzie są fajni. Wanda Wojtanowska, serdecznie zapraszam. Zwykli
normalni. Dziś zapraszam Państwa na sportowo urocze spotkanie. Wszystko w związku z zimowymi igrzyskami olimpijskimi w koreańskim Pjongczangu. Te 9 lutego, 23, a w Muzeum Okręgowym w Tarnowie piękna wystawa. To są oficjalne maskotki igrzysk olimpijskich, począwszy od tej pierwszej z 1972 roku po dzień dzisiejszy, a ja zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który to wszystko zebrał. No i teraz cieszę oczy tych, którzy zechcą wybrać się na wystawę zatytułowaną Od Monachium do Pjongczangu.
Gościem dzisiejszego programu Ludzie są fajni jest Henryk Grzonka, dziennikarz, publicysta, radiowiec, komentator i sprawozdawca sportowy. Przede wszystkim od tego powinnam zacząć, bo taki jest cel naszego spotkania, aby troszeczkę o sporcie porozmawiać, a w sumie mogłabym podsumować Pana życie, i to zawodowe, i prywatne, pasjonat wszystkiego, co wiąże się ze sportem. W Muzeum Okręgowym w Tarnowie piękna wystawa, na której Państwo mogą zobaczyć maskotki, programy, bilety, medale, akredytacje naszego dzisiejszego gościa, igrzysk olimpijskich. Panie Henryku, sport zawsze był ważny w Pana życiu od dziecka?
W sumie tak. To były jakieś takie młodzieńcze marzenia, żeby zostać sprawozdawcą sportowym, w ogóle dziennikarzem sportowym, a potem, kiedy na studiach trafiłem do radia studenckiego, no to oczywiście już wtedy to było bardzo ukierunkowane. To już chodziło mi o to, żeby być tym dziennikarzem radiowym, sportowym. No i jak każdy młody człowiek miałem jakieś tam marzenia, prawda, pojechać na ligowy mecz, komentować coś, potem jakieś może Mistrzostwa Polski, ale gdzieś tam pojawiały się marzenia takie większe, pojechać na Igrzyska Olimpijskie. O, no to był ten cel, prawda?
Czyli jak u sportowców ta adrenalina wysoka.
Tak, to jest w sumie coś podobnego. I powiem szczerze, udało mi się to wiele razy i dzisiaj z perspektywy prawie 35 lat wykonywania tego zawodu mogę powiedzieć, że w sensie zawodowym ja jestem spełniony, to znaczy ja już niczego nikomu nie muszę udowadniać. A jeżeli chodzi o sport, no to jak każdy młody chłopak oczywiście interesowałem się tym, co polscy sportowcy osiągnęli. Pamiętam, że śledziłem wyścigi pokoju. Kiedyś mnie to strasznie kręciło, pojechać na taki wyścig pokoju, relacjonować teraz z wozu R4. A potem oczywiście było mi to dane. Ja w tej mojej dziennikarskiej robocie robiłem różne rzeczy oczywiście, ale miałem takie dwie dyscypliny, którymi zajmowałem się w sposób szczególny, chciałoby się powiedzieć, przynajmniej niektórzy tak mówią, profesjonalny.
Te, które skradły serducha.
Tak, to oczywiście był żużel od zawsze. Debiutowałem właśnie na żużlowych imprezach, a drugą moją dyscypliną było kolarstwo. Ale oczywiście jak przychodziły Igrzyska Olimpijskie, no to trzeba było umieć robić wszystko. No i wiadomo, że to nie jest tak, że ktoś teraz zajmuje się tylko kolarstwem i niczego innego nie będzie robił. No musi robić, ale te dwie były takie wiodące i najważniejsze.
Ten pierwszy wyjazd na Igrzyska był w którym roku?
Pierwszy raz pojechałem na Igrzyska w Moskwie, to było w 80 roku, ale pojechałem jeszcze jako dziennikarz studencki, jeszcze nie jako dziennikarz Polskiego Radia, bo ja wtedy byłem jeszcze na studiach, była wtedy taka opcja, wyjeżdżały grupy turystyczne, również pamiętam, że kluby dziennikarzy studenckich organizowały taki wyjazd, my jechaliśmy troszkę na zasadach freelancera, jeszcze nie wchodząc jakby oficjalnie do rodziny olimpijskiej, ale całe te Igrzyska świetnie pamiętam i właściwie codziennie brałem udział w jakichś tam zawodach. Niektóre zawody przeszły do historii, jak chociażby skok Władka Kozakiewicza, prawda?
Ze słynnym gestem.
Ze słynnym gestem oczywiście, o którym dzisiaj krążą legendy. Jak to było naprawdę, to temat na osobne rozważania. Kiedyś mogę Państwu o tym opowiedzieć, bo nie do końca było tak, jak dzisiaj to krąży w jakiejś tam świadomości publicznej. Świetny bieg Bronka Malinowskiego, no to się pamięta, prawda? A potem czekałem oczywiście na tą swoją kolej aż do 92 roku i to były już takie pierwsze igrzyska w Barcelonie, które już relacjonowałem na antenie Polskiego Radia, no potem były kolejne. Nie sądziłem nigdy, że stary chłop będzie zajmował się zbieraniem maskotek. Moja córka nawet kiedyś na Facebooku napisała, że w tym domu to maskotkami bawił się tata. Oczywiście było to żartobliwe, dlatego że ona też w jakiś tam sposób jest zaangażowana w to i nie ukrywam, że czasami mnie podpuszczała: tata, trzeba tą kupić, trzeba tą zdobyć, wejść, zrób coś, bo nie
pomagała zdobywać.
Nie masz jej, prawda? No czasami szukała po jakichś tam portalach aukcyjnych. Ale rzeczywiście w tej Moskwie, w tym 80 1995 roku kupiłem sobie Miszę. Słynny Misza. Chyba pierwsza taka maskotka, która w naszej polskiej świadomości kibiców, sympatyków ruchu olimpijskiego zapadła. No to był ten Misza, prawda, który gdzieś tam na żywym sektorze płakał na ceremonii zamknięcia. No i kupiłem sobie tego Miszę, nie? No a potem były kolejne igrzyska w 1984 roku. Fatalne dla nas, prawda, bo to 1984, czyli tak zwane kraje demokracji ludowej zbojkotowały igrzyska w Los Angeles. Nie pojechali sportowcy. Wielki dramat. No ale tam oczywiście była kolejna maskotka. No, jak ją zdobyć, prawda? No wtedy nie było szans, żeby ją zdobyć. Dopiero później. Ale pamiętam, że jak moi koledzy dziennikarze jeździli na różne sportowe imprezy, to oczywiście było wiadomo, że grzące muszą przywieźć maskotkę. Jakoś tak, nie wiem, zapałałem miłością do tych zwierzaków, które nie są zwykłymi zabawkami. Ja jeszcze będę o tym opowiadał, bo to nie są zwykłe zabawki. Każda z nich, albo prawie każda, ma niezwykłą symbolikę, ma pewne przesłanie, ma pewne znaczenie. Jak do tego dodalibyśmy jeszcze historię, w jaki sposób one były wyłaniane, jak wybierano ich imiona, to czasami były wielkie przedsięwzięcia w kraju organizującym igrzyska. No i rzeczywiście pamiętam, że tu jest taki tygrys Hodori. Pierwsze igrzyska w Korei. Teraz będziemy mieli kolejne igrzyska w Pjongczang, ale to były igrzyska w Seulu w 1988 roku. O mały włos nie pojechałem na te igrzyska, no ale jakoś tak się porobiło, że w końcu zostałem w kraju. Też ktoś musi igrzyska, że tak powiem, holować w redakcji. Jak to się mówi. Pojechał mój kolega i mówię tak, przywieź mi maskotkę, przywieź mi tygrysa Hodori. I on mi go przywiózł. On kosztował wtedy, to był 88 rok, $47. To był majątek. Dzisiaj młodzi ludzie już tego zupełnie...
Przelicznika nie pamiętają.
Przeliczyć, tak. Ale dla porównania powiem, że w polskim radiu, jak miało się dobry miesiąc w redakcji i naprawdę trzeba było solidnie go przepracować, to mniej więcej tyle zarabiało się w ciągu miesiąca. Także dla niego to był wielki wydatek, a dla mnie niezwykła niespodzianka. I to jest właśnie ten Hodori. No dzisiaj to już oczywiście inna cena. Poza tym to była taka maskotka, która już miała taką nieco głębszą symbolikę. Tygrys, wiadomo, symbol Korei, prawda? Podobnie w tym roku w Pjongczang oficjalną maskotką zimowych igrzysk jest tygrys, tyle że biały. Ten jest taki trochę pomarańczowy. Więc tygrys jako symbol tego kraju, nawet mówi się, prawda, o tygrysie azjatyckim, właśnie o Korei Południowej. I teraz proszę zwrócić uwagę, on na głowie ma taki kapelusik, taki czarny, niewielki kapelusik, do którego jest dołączone lasso. Otóż ten kapelusz jest używany w czasie takiego rytualnego koreańskiego tańca, który polega na tym, że młody chłopak stoi w kręgu, dookoła tego kręgu są ludzie i on wywija tym lassem, na tym polega ten taniec. No więc twórcy tej maskotki wpletli ten bardzo koreański element do niej, a lasso z tyłu na plecach tygrysa układa się w kształt litery S jak Seul. Oczywiście kółka olimpijskie to taki znak oczywisty. Tu mamy obok, bo kolejne igrzyska Barcelona.
No, rok 1992.
Tak, igrzyska miałem przyjemność już relacjonować, komentować. Niezbyt dla nas udane, bo tych złotych medali tam było nie za wiele, tylko Waldek Legień w judo, no i pięcioboiści. Tam się pojawiła maskotka pieska. Ale proszę zwrócić uwagę, ten piesek taki jest piesek, nie piesek, pikasowski. Nazywa się Kobi. Ta nazwa Kobi to jest skrót od pierwszych liter Komitetu Organizacyjnego w języku hiszpańskim. Te wszystkie maskotki mają imiona. To nie jest tak, że one są anonimowe. One mają imiona. Czasami te imiona coś znaczą, czasami nic nie znaczą, były wybierane jakoś tam. I wtedy w Barcelonie pojawiła się pierwsza pluszowa, zaznaczam, maskotka Igrzysk Paraolimpijskich. Dzisiaj maskotki Igrzysk Paraolimpijskich i Olimpijskich są właściwie razem, prawda? Mamy niedźwiadka i tygrysa w Pjongczang i na dobrą sprawę trudno nam nawet dzisiaj odróżnić, która jest która. Że ten biały tygrys to jest maskotka Igrzysk Olimpijskich, a czarny Igrzysk Paraolimpijskich, bo one już występują razem. To jest oczywiście pewna nobilitacja dla tego całego ruchu paraolimpijskiego, ale Petra, ta maskotka, ona wzbudzała wtedy potężne kontrowersje. To był ten sam artysta plasty, który ją projektował. Proszę zwrócić uwagę, to jest taka dziewczynka jakby, prawda? Ale ona nie ma rąk. I wtedy było to bardzo kontrowersyjne, pamiętam dyskusję na ten temat, no ale taka maskotka była. Musimy zacząć od pierwszej. Jamnik Wal. Skąd się to wzięło? Monachium 1972 rok. Wcześniej w Grenoble na zimowych igrzyskach w 1968 roku pojawia się taki stwór na nartach, taki jakby sopelek lodu, tylko w wersji plastikowej, takiej malutkiej, no taki gadżecik. Nazwano go szus, od szusowania zapewne. Ale to była maskotka nieoficjalna, więc ona nie jest uznawana jako oficjalna maskotka Igrzysk Olimpijskich. I dopiero w 1972 roku szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Monachium wpadł na pomysł, że trzeba zrobić maskotkę. I zrobił jamnika. Sam miał ponoć jamnika, psa, bardzo w ogóle kochał tą rasę, ponoć charakterystyczną dla Bawarii i wymyślił, że trzeba zrobić jamnika. Ten jamnik jest kolorowy. Te kolory symbolizują zieleń, to oczywiście lasy Bawarii, żółte to pola rzepaku kwitnącego i tak dalej, i tak dalej. I powstał taki jamnik. I on wymyślił więcej, że teraz tego jamnika rozda wszystkim sportowcom. No i stało się.
Machina ruszyła.
Machina ruszyła. Trzeba było wyprodukować wiele takich jamników, bo każdy chciał mieć takiego jamnika, jak dostali sportowcy. A potem MKOL uznał jamnika Waldiego, bo on się tak nazywa Waldi, jako oficjalną maskotkę Igrzysk Olimpijskich. I właściwie od Waldiego wszystko się zaczyna, jeżeli chodzi o historię maskotek. Potem w 1976 roku mamy Schliemanna, to był taki bałwanek, to Igrzyska Zimowe w Innsbrucku. Potem był Montreal, 1976 rok. I w mojej kolekcji, dzisiaj już wiem, że jest to jedyna w Polsce kolekcja maskotek olimpijskich, nie ma drugiej. Dziwię się dlaczego. Myślałem, że ktoś się pojawi, że ktoś powie, ja mam wszystkie. A to nie jest tak, że tylko ty masz wszystkie, bo ja nie mam wszystkich, nie mam Amika. Na tej wystawie on jest zaprezentowany tylko na zdjęciu. Bubr. Ja mogłem go mieć oczywiście w wersji jakiejś tam plastikowej i tak dalej, ale ta kolekcja obejmuje maskotki w wersji pluszowej. To jest warunek. Pluszowe. Chyba, że nie było pluszowej maskotki, ale w przypadku igrzysk po 72 roku za każdym razem była pluszowa, czy ten z materiału. I nie mam tego Bobra. No, pytają mnie wszyscy, dlaczego go nie mam. No to tyle zdobyłem, a Bobra...
Może jeszcze będzie.
Może jeszcze będzie, wie pani co. No, tego nie mogę głośno mówić, bo jeszcze ktoś w domu usłyszy. Ja kiedyś ją licytowałem, ale przy cenie ponad 4000 zł uznałem, że nie można się dać zwariować, prawda, żeby za kawałek pluszaka zapłacić takie pieniądze. Aczkolwiek no, mówię teraz wbrew sobie, bo to nie jest dla mnie kawałek pluszaka. A z drugiej strony to jest tak, że jak kolekcjoner ma już wszystko, to już przestaje go kręcić, prawda? Zawsze jeszcze musi być coś, do czego dążymy. Musi być jakiś cel, czegoś musi brakować. Żeby to nie był tylko jakiś taki alert kolekcjonerski raz na dwa lata przed kolejnymi igrzyskami.
No. Którą było najtrudniej zdobyć?
No, nie ukrywam, że ciężko było z tym Ronim. To jest taka właściwie lalka pacynka.
Rok 1980.
80 rok, igrzyska w Stanach Zjednoczonych, w Lake Placid. Wtedy oczywiście jeszcze my będąc za żelazną kurtyną. Ja oczywiście zdobyłem kilka lat temu zdobyłem. No moi znajomi umówili się, zrobili zrzutę i kupili mi ją za niemałe pieniądze na kolejne urodziny, prawda? Więc to jest taki prezent od znajomych, którzy wiedzieli, że zbieram maskotkę. Ale rzeczywiście było ją niezwykle trudno zdobyć.
Która z jakichś emocjonalnych powodów jest taka najcenniejsza dla pana?
I pani co, no chyba ten misza jednak, bo...
Od niego wszystko się zaczęło.
Zaczęło, ale proszę zwrócić uwagę, na wystawie są dwa misie.
Większy, mniejszy.
Jednego kupiłem w Moskwie w 80 roku. To jest ten po lewej stronie, ten większy. On jest taki brzydszy, taki niedopracowany, taki jakby troszkę inny. Nie chcę powiedzieć, że taki bardzo rosyjski, ale...
Ale,
no,
ale co, tak mu patrzy z oczek.
I potem jak zacząłem już kolekcjonować te maskotki, to patrzę, kurczę, jest taki misza, jakiś ładniejszy, nie? Okazuje się, że organizatorzy igrzysk w Moskwie zlecili wyprodukowanie krótkiej serii takich właśnie maskotek. One zostały wyprodukowane w Korei Południowej z o wiele lepszego materiału. Taki rzeczywiście przypomina miszę. No więc mówię, dobra, trzeba mieć jedną i drugą. Tak samo było z Wilkiem Wuczką. Igrzyska w Sarajewie.
1984 rok.
To była bardzo ciekawa historia, bo właściwie ten Wuczek jest uznawany powszechnie jako jedna z najładniejszych maskotek, a już na pewno taka maskotka, która w świadomości zrobiła sympatycznego wilka. Dlatego, że wilk zawsze kojarzy się z takim złym zwierzątkiem, prawda?
Odstępny.
O czerwonym kapturku, ten wilk taki niedobry, nie? A tu wilk, który stał się raptem sympatyczny i właściwie, no Wuczko to jest nazwa wilk, prawda? Wuko, wilk, tam na Bałkanach tak jest nazywany. Te maskotki są też różne, dlatego, że polska fabryka w Siedlcach wygrała, jakby powiedzieć dzisiejszym językiem, przetarg na wyprodukowanie maskotek dla organizatorów igrzysk w Jugosławii wtedy, w Sarajewie. No i wyprodukowali maskotki i te dwie pochodzą z polskiej fabryki w Siedlcach, ale potem też, patrzę, jest jakaś inna maskotka, jakiś inny wuk. Też krótka seria na zlecenie organizatorów igrzysk, wyprodukowana tym razem w Kanadzie. Po raz pierwszy w historii Igrzysk Olimpijskich, bo do tej pory była jedna maskotka, pojawiają się dwie maskotki. Fantastyczne, przepiękne igrzyska w kanadyjskim Calgary. Ci, którzy byli, twierdzą, że to igrzyska o niezwykłej atmosferze. Dopiero potem uznawano, że Lillehammer to jakby troszkę przebiło. I ta słynna piosenka Can't You Feel It, prawda, nie możesz tego nie czuć. I dwie maskotki. Dziewczynka i chłopak, Heidi i Howdy. Dwa białe niedźwiadki w kowbojskich kanadyjskich kapeluszach, ubrane oczywiście odpowiednio z logo igrzysk, więc mamy po raz pierwszy dwie maskotki. No, zaczyna się jakiś wyścig zbrojeń, prawda? Kto kogo przebije, więc zaczyna się całe story, które dotyczy maskotek. Tu w tej kolejnej gablocie mamy te, o których już wspominałem, czyli Tygrys, Hodori, Petra, igrzyska w Albertville w 92 roku. Mamy bardzo fajną maskotkę, ona się wielu osobom podoba. To jest taki duch gór, duszek gór. Mezik. Taka jest jego oficjalna nazwa.
Tutaj taka roześmiana buzia. Aha.
Dla mnie były fantastyczne igrzyska. Ja w ogóle mało robiłem sportów zimowych, ale jako, że od zawsze interesowałem się Skandynawią, więc jakoś tak bardzo chciałem na te igrzyska do Lillehammer pojechać. Po raz pierwszy maskotki są postaciami ludzkimi i jak na razie ostatni. Pojawiały się albo zwierzaki, albo wręcz postaci wymyślone. A tu Norwegowie wymyślają Hakon i Kristin, nawiązując do legendy, a właściwie nawet do historii o królewiczu Hakonie, który przez wiernego sługę z pola walki, która toczyła się właśnie pod Lillehammer, został tajemnie, że tak powiem, wywieziony, przez to ocalano mu życie i zawiózł go ten człowiek do jego cioci Kristin. To nawiązanie do postaci historycznych, po raz pierwszy w Lillehammer w Norwegii. I potem mamy igrzyska letnie w Atlancie, też bardzo dla mnie ważne igrzyska, aczkolwiek jedne z gorzej zorganizowanych, jakie pamiętam. W stulecie w ogóle pierwszych igrzysk wydawało się, że Grecy wtedy dostaną igrzyska, a tymczasem zwyciężyła Coca-Cola, no i w Atlancie te igrzyska były rozgrywane. I wymyślono wtedy maskotkę. Ją pokazano już po raz pierwszy w Barcelonie w 1992 roku, że oto za 4 lata będzie taka maskotka. I ona się nazywa What is it? Tak? Czyli co to jest? Taką miała nazwę. Mam nawet taki znaczek plastikowy z napisem What is it? No a potem zmieniono nazwę Easy tam w jakimś programie telewizyjnym. No i to jest taki komputerowy stwór, ponoć w IBM-ie wymyślony, który właściwie, no nie wiem czym jest. No, maskotką.
Uśmiechniętą twarzą.
Uśmiechniętą twarzą. I ja zawsze daję taki przykład, bo wszyscy mnie pytają, to jak to jest, że moja córka nie mogła się bawić tymi maskotkami. Ale ja miałem na to zawsze sposób. Pamiętam, że wracając z Atlanty, już na lotnisku w Atlancie, wlazłem do sklepu, oficjalnego sklepu Walta Disneya, nie? I wtedy kupiłem dziecku dwie maskotki, Simba i Nala. No jak ona zobaczyła Simbę i Nala, to nie chciała się bawić takim stworem, który nie wiadomo co oznacza, what is it. No więc jakoś zawsze tak to załatwiałem. Kolejne igrzyska Nagano, sowy, 4 sowy. One nazywają się Snowlets, ale jeszcze oprócz tego każda z nich ma swoje imię japońskie. Początkowo miała być taka czerwona łasica, ale kiedy budowano trasę zjazdową przed igrzyskami, natknięto się na gniazdo sów. Sowa, symbol mądrości, no i wymyślono, że w takim razie sowy będą maskotkami igrzysk, łasica będzie musiała poczekać na swoją kolej, nie wiadomo kiedy, no i wymyślono, oczywiście nie zniszczono tego gniazda, tylko przeniesiono je w inne miejsce i wymyślono, że będą to 4 sowy. Dlaczego 4? Dlatego, że tak, liczba 4 i dla Japonii, i dla ruchu olimpijskiego jest liczbą ważną. Zacznę od ruchu olimpijskiego. 4 lata to jest czas olimpiady. My czasami mylimy te pojęcia, bo nam się myli olimpiada z igrzyskami olimpijskimi. A formalnie to jest tak, że olimpiada to jest okres 4 lat, które mijają między jednymi i drugimi igrzyskami olimpijskimi. I okres każdej 4-letniej olimpiady kończą igrzyska tej danej olimpiady. I to jest istota jakby, prawda? Więc mamy 4 lata, ale też mamy 4 największe wyspy japońskie. Honshu, Hokkaido, 4 największe wyspy. Ale mamy też 4 pory roku. I wreszcie, i to jest ta pełna symbolika już, mamy 4 żywioły, bo każda z tych sówek reprezentuje jeden z wielkich żywiołów, czyli ziemia, ogień, woda i powietrze. A snowlets, no snow wiadomo śnieg i lec od let's go, no więc wymyślono snowlets. Snowlets były wszędzie, na wszystkim. Maskotka niezwykle sympatyczna, bardzo ciepło przyjęta.
Tutaj już lata bardziej współczesne.
2000 rok, igrzyska w Sydney, w Australii, dalekiej Australii. No i mamy 3 maskotki. A jak dodamy do tego maskotkę igrzysk paraolimpijskich, czyli tą jaszczurkę Lizzie, no to 4. 3 zwierzaki charakterystyczne dla Australii.
Czyli przybywa.
Tak jest, przybywa. Mamy 3. No, tu były 4 w Nagano. 3 stały się normą poniekąd. I teraz one mają bardzo fajne imiona. Syd, Oli i Mili. To są skróty od Sydney, Olympic i Millennium, no bo to był 2000 rok. Dziobak, kolczatka. Potem mamy kolejne igrzyska, już bardziej szczęśliwe dla nas, dlatego że tam Adam Małysz zdobył srebrny medal. Co prawda złota nie zdobył. Myślę o igrzyskach w Salt Lake City, w Stanach Zjednoczonych. I też mamy 3 maskotki, prawda? Mamy zająca, niedźwiedzia i kojota. Powder, Copper i Coal, tak się nazywa. Potem igrzyska w Atenach. Wreszcie igrzyska znowu wróciły do Grecji, tam gdzie narodziły się w czasach antycznych. No i te maskotki też jakby nawiązują do tego. Paphos i Afina, czyli Paphos i Atena i takie dziwne stwory. W czasie wykopalisk archeologicznych na terenie Grecji kiedyś wykopano kamienne zabawki sprzed naszej ery. I one mniej więcej tak wyglądały. I na podstawie tych antycznych, kamiennych zabawek stworzono te dwie maskotki. A ten konik morski to oczywiście maskotka Igrzysk Paraolimpijskich, Proteas. Też jakby sięgnąć do greckich różnych wierzeń i tradycji, to jakiś tam stwór miał postać konika morskiego. O, długo by można o tym opowiadać. Najbrzydsze maskotki w tej kolekcji.
Turyn.
Turyn, niestety. Włosi tu się kompletnie nie popisali, to jest produkcja ich, ale projekt wygrał projekt takiego artysty portugalskiego. To ma symbolizować jakiś sopel lodu, jakiś tam. No i teraz mamy rekord. Igrzyska w Pekinie, 5 maskotek.
Przebili,
no ale wszyscy mówią, no Chińczyków jest dużo, no to jak mogli zrobić jedną maskotkę? To też musiało być dużo maskotek. Ja nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o chińskie tradycje, obyczaje, ale te 5 maskotek symbolizują jakieś tam, prawda, siły, między innymi ryba, antylopa, 5 maskotek. Chińczycy dopisali do tego historię, ale ta historia jakoś tak nigdy nie została spopularyzowana. Igrzyska Vancouver 2010 rok, no tu jest bardzo ciekawa historia, dlatego że mamy dwie maskotki. Kwaczi, czyli ta jakby śnieżna stopa, wielka stopa, taki duch gór, żeby nie powiedzieć Yeti, nie? I Miga, czyli malutka foczka. Ale mamy maskotkę nieoficjalną, mamy tego Mukmuka, czyli takiego zwierzaka, który bardzo się podobał, ale przegrał, MKOL wybrał te dwie. Ale Kanadyjczycy tak bardzo polubili tego Mukmuka, że komitet organizacyjny uznał, że zacznie go produkować i sprzedawać. Proszę zwrócić uwagę, on ma takie same metki, takie same hologramy, jak te dwie oficjalne maskotki. Więc Mukmuk jest fajny, ładny, występuje razem z tymi dwoma oficjalnymi.
I awansem ten dostał się do rodziny olimpijskiej.
Poniekąd tak. I to jest drugi taki przypadek, kiedy pojawia się obok maskotki oficjalnej maskotka nieoficjalna. Kiedy mówiliśmy o miszy w Moskwie w 80 roku, to warto przypomnieć, że konkurencje żeglarskie, wtedy Związek Radziecki był oficjalnie organizatorem tych igrzysk, odbywały się w Tallinie, a więc w Estonii. No i w Estonii wymyślono taką foczkę Wigri, która tam stoi obok miszy. Też maskotka nieoficjalna, ale towarzyszyła jakby tym konkurencjom żeglarskim. Teraz igrzyska w Londynie, no też niestety jakieś takie...
Fantastyka.
No, daleko idące. Potem dorobiono do tego jakąś tam historię, że prawda, w trakcie budowania obiektów olimpijskich spadł opiłek, którego jakaś idea ożywiła. W każdym razie one mają, a zwłaszcza ta maskotka Igrzysk Paraolimpijskich, ona ma bardzo ciekawą nazwę, bo ona się nazywa Mandeville. To jest miejscowość w Anglii i co jest ciekawe, pierwsze w ogóle w historii świata, można tak rzec, zawody oficjalne dla osób niepełnosprawnych odbyły się właśnie w tej miejscowości Mandeville i oni po prostu dali takie imię tej maskotce. Najnowsze, Sochi.
2014 rok.
Wszystkim te maskotki się bardzo podobają. Niektórzy mówią, że Rosjanie to w ogóle wymyślają najładniejsze maskotki. Było wiadomo, że będą chcieli organizatorzy igrzysk w Soczi troszkę nawiązać do tej olimpiady moskiewskiej, gdzie był miś Misza, a więc też mamy niedźwiedzia.
Tym razem polarnego.
I też nazywał się Miszka, tylko że on był biały. Wymyślono również, że będzie zając biały, zajka. I to miały być te dwie maskotki, ale potem odbywał się w telewizji taki rodzaj plebiscytu, konkursu, głosowania. No i plotka głosi, że ponoć prezydentowi Putinowi to najbardziej spodobała się ta pantera, czyli ten leopard. No więc wymyślono, że w takim razie będą trzy maskotki. Obok tych dwóch białych, zajączka i białego niedźwiedzia, będzie ta pantera. Potem były igrzyska w Rio, już jedna maskotka, Tom, bo Winicjusz to jest maskotka igrzysk paraolimpijskich. Co to jest ten Tom? Niby kot, ale nie do końca kot. Więc to jest połączenie, takie artystyczne połączenie wizerunków różnych zwierząt, które żyją w Brazylii. A jeżeli chodzi o Winicjusza, który ma na głowie tak jakby drzewo, to z kolei ma być połączenie różnych elementów flory, zwłaszcza w dorzeczu Amazonki. No tak to przynajmniej tłumaczono. No i teraz dwie najnowsze maskotki, igrzysk w Pjongczang, tych igrzysk, które przed nami...
Które dopiero sobie sławę zyskają.
No ja mam nadzieję, że one okażą się bardzo szczęśliwe, chociażby dla naszych sportowców, zawodników. Pewnie wielu z nich na pamiątkę sobie przywiezie taką przytulankę, no bo to też tak działa.
Która się panu bardziej podoba?
Mimo wszystko ten czarny niedźwiedź Bandabi chyba mi się bardziej podoba, chociaż to jest maskotka igrzysk paraolimpijskich. No bo znowu Koreańczycy zrobili tygrysa oficjalną maskotką. Tylko że w Seulu był tygrys Hodori, ten pomarańczowy, o którym opowiadaliśmy, a tu mamy Shoranga, czyli tygrys biały tym razem. No, ale myślę, że obydwie są ładne, fajne, ciekawe i dopiero podejrzewam, że w czasie tych igrzysk
skradną nasze serce.
W sposób spopularyzowane, dlatego, że no, to musi się stać.
A tutaj mamy nasz sport ukochany, narodowy, piłka nożna. To też musiało się znaleźć w kolekcji.
To są oficjalne maskotki piłkarskie piłkarskich mistrzostw świata. Właściwie po raz pierwszy pojawiła się taka maskotka w czasie mistrzostw Anglii w 1966 roku. To był taki lew, ale ona właściwie pojawiła się tylko w wersji graficznej. Natomiast 4 lata później organizatorzy mistrzostw w Meksyku zrobili takiego chłopczyka w sombrero. Maskotka była tylko w wersji z tworzywa sztucznego, nie było w wersji takiej pluszowej, Juanito. Tak to się właściwie zaczęło i potem każde kolejne mistrzostwa miały swoją maskotkę. Ja powiem szczerze, zacząłem zbierać maskotki olimpijskie, a te piłkarskich mistrzostw świata to tak się przykleiły dodatkowo i tu właściwie mi chyba dwóch brakuje, tak, bo nie mam wszystkich z Korei i nie mam maskotek, ale nie widziałem ich nigdy w wersji pluszowej, były w wersji glinianej i w wersji z tworzywa sztucznego i tak je mam, ale no nie są pluszowe, z pamiętnych dla nas mistrzostw świata w 1974 roku, kiedy to Polska wywalczyła 3. miejsce. A tu oczywiście to taka ciekawostka tylko, to są maskotki piłkarskich mistrzostw Europy, niektórych, bo to nie są wszystkie takie wybrane tylko, ale oczywiście są Sławek i Sławko, czyli maskotki mistrzostw Europy, które Polska organizowała razem z Ukrainą i maskotka ostatnich mistrzostw Europy, które były rozgrywane we Francji. Wracam jeszcze do tych polskich, do tego Sławka i Sławko, bo one mi się nie podobają. Muszę to powiedzieć niestety z całą stanowczością. Po raz pierwszy robiliśmy imprezę tego kalibru, znaczącą, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. No i myślę, że można się było postarać o nieco lepsze maskotki. One wyraźnie nawiązują do tych, które były 4 lata wcześniej, kiedy Mistrzostwa Europy organizowała Austria wspólnie ze Szwajcarią w 2008 roku. Nie wiem, na ile to było wpływu UEFA i ulegania jakimś tam tendencjom. W każdym razie wydawało mi się, że my, Polacy, zrobimy jakąś ładną maskotkę. Niemcy zrobili Berniego. No ładny jest Berni?
Sympatyczny, bardzo.
Bardzo sympatyczny. Prawda? Taki królik, no ale fajny. On nazywa się Berni, dlatego że Berno było siedzibą władz UEFA, stąd jakby jego imię. Te maskotki to nie są zwykłe zabawki, tak? One mają swoją historię, mają swoją duszę. Czasami, tak jak mówię, towarzyszyło ich wyborom bardzo wiele emocji, czasami były to jakieś poważne programy. W większości przypadków autorami tych projektów są znani, żeby nie powiedzieć bardzo znani i uznani artyści. A na przykład jeszcze ten Roni, ten Shop Pracz. To jest nazwa w języku Indian, którzy zamieszkują tamte tereny, tego zwierzaka. A ponoć wygrał konkurs na imię, młody chłopak, miał wtedy 9 lat i nazywał się Tom Golonko.
Brzmi po polsku.
Pochodzenia, tak. Ale nigdy już potem nie dociekałem tam jego korzeni i tak dalej. No ale taka to była.
Panie Henryku, skupiliśmy się na tym, co tutaj podczas ekspozycji chyba będzie cieszyło się największym zainteresowaniem, jest bardzo widowiskowe, czyli maskotki olimpijskie. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na gabloty z medalami, bo to jest też piękna historia tych wszystkich emocji, które możemy przeżywać wraz ze sportowcami. Medali.
To nie są medale olimpijskie, które są wręczane sportowcom za zwycięstwo. Natomiast to jest niezwykły medal. Mało o nim wiemy. Może dlatego, że jakoś tak nigdy nie było to w jakiś szczególny sposób propagowane. Ale jeżeli chodzi o historię olimpizmu, światowego ruchu olimpijskiego, to tak jak mówimy, na przykład sztafeta olimpijska pojawiła się po raz pierwszy przed igrzyskami w Berlinie w 1936 roku. Kilka lat wcześniej pojawiła się dopiero flaga olimpijska z kółkami, której nie było od początku. Potem pojawiły się piktogramy z oznaczeniem poszczególnych dyscyplin, dzisiaj projektowane ekstra osobno na każde kolejne igrzyska. W 1972 roku pojawiła się pierwsza oficjalna maskotka, piesek Waldi w Monachium. Natomiast mało kto wie o tym, że każdy, kto wchodzi do rodziny olimpijskiej, czyli jest sportowcem, trenerem, działaczem, dziennikarzem także, na koniec igrzysk dostaje medal za udział w igrzyskach olimpijskich. Czyli wejście do rodziny olimpijskiej oficjalne jest nagradzane takim medalem. I to jest rzecz, która obok medalu, który jest wręczany zwycięzcą, funkcjonuje od 1896 roku, czyli od pierwszych igrzysk olimpijskich ery nowożytnej. Na każdych igrzyskach. Na koniec każdy, kto bierze w nich udział, dostaje taki medal. Najstarszy, który jest w mojej kolekcji, to jest medal, który dostawali uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku. Obok niego jest medal z Amsterdamu z roku 1928. Jest Berlin 1936 rok. Ja oczywiście nie mam wszystkich, ale mam dużo. To się zaczęło tak, że jak sam jechałem na igrzyska, no to na koniec dostawałem jakiś tam medal. A potem gdzieś tam na różnych aukcjach, przy różnych okazjach, sposobnościach, no jak się trafił za jakąś rozsądną cenę, to oczywiście starałem się go jakoś pozyskać do mojego zbioru i to zawsze mówię, że to jest taki bonus, taka dodatkowa rzecz do wystawy.
Moją uwagę zwróciły Ateny, rok 2004.
No, taki nietypowy.
Taki nietypowy.
Etui, do tego dawano jeszcze taki dyplom z imieniem i nazwiskiem danej osoby. Tak to Grecy wymyślili. Na tej wystawie są jeszcze medale, które wydał Polski Komitet Olimpijski. I to jest taka historia, że przed każdymi igrzyskami PKOL wydawał medal. Medal, który upamiętniał udział Polaków w kolejnych igrzyskach. Taki pierwszy medal, który odnotowałem, wydano w 1964 roku przed igrzyskami w Tokio i zimowymi w Innsbrucku. Potem były oczywiście kolejne i zawsze takie medale wydawano. Potem wydawał Polski Komitet Olimpijski różne medale okolicznościowe, okazjonalne. Piękny medal, który kiedyś otrzymałem z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na którym jest już to nowe Centrum Olimpijskie w Warszawie. A dodatkowo jeszcze parę plakatów, chociaż nigdy plakatów nie zbierałem. Natomiast zbieram programy. Oficjalne programy Igrzysk Olimpijskich, czyli te oficjalne wydawnictwa, które są wydawane oficjalnie przez komitet organizacyjny, ale jak pani widzi, są tutaj również na przykład programy ceremonii otwarcia igrzysk albo ceremonii zamknięcia. Jak miałem w życiu przyjemność relacjonowania tej ceremonii otwarcia, no to się rzeczy jakiś tam program dostawałem.
Która panu najbardziej zapadła w pamięć? Zrobiła wrażenie, tak, ceremonia.
Zdecydowanie Lillehammer. Norwegowie zrobili to, można by powiedzieć, tak bez nadęcia, tak skromnie, tak bardzo po skandynawsku. Może ta moja ocena wynika z tego, że ja bardzo interesowałem się swego czasu Skandynawią. Jeździłem tam wielokrotnie. Myślę, że znam Skandynawię na tyle, na ile powinienem znać, żeby takie oceny wygłaszać. Zrobili to bardzo fajnie, naprawdę. Thor Heyerdahl występował, znany podróżnik.
Jestem bardzo ciekawa, czy ten teatr emocji, który dostarcza nam sport, jakoś inaczej przeżywa się, będąc na olimpiadzie.
Wie pani co, olimpiada dla każdego dziennikarza, już na pewno dla sprawozdawcy radiowego, to jest ciężki kawałek chleba. To jest trudna praca. Wszyscy mówią, no tak, jedziesz na igrzyska, jest blisko, ale ma fajnie, pozwiedza, poogląda. Powiem coś, co zabrzmi może dziwnie, ale igrzyska, na których byłem, najmniej pamiętam. Jak siedzi się przed telewizorem i pilotem możemy przeskakiwać z jednej areny na drugą, interesuje nas to, to my to śledzimy, prawda? Wiemy wszystko, co się dzieje. A teraz ja na przykład byłem w Atlancie, pamiętam, w hali, w której polscy zapaśnicy zdobywali złote medale, i Wroński, i Wolny. Byłem blisko, rozmawiałem z nimi, widziałem tą walkę, słyszałem ich okrzyki, prawda? Wylany pot. Byłem świadkiem egrano Mazurka Dąbrowskiego. Okej, byłem. Ale w tym samym czasie, na tych samych igrzyskach, działo się wiele innych rzeczy, które mi umykały. Nie dość, że tam musiałem czasami ciężko pracować, jak pani dobrze wie, w radiu pracuje się na wczoraj. Zwykle jest mało czasu, gonitwa. Człowiek sobie mówi, no dobra, wieczorem zajrzę, gdzieś tam coś przeczytam w internecie, zwykle już nie ma na to siły. Umykają te igrzyska, umyka to, co dzieje się wokół. Ale no, w tym przypadku jest się blisko czegoś tam wybranego. Ja nigdy nie robiłem lekkiej atletyki, ale na przykład to, co robiłem, jeżeli chodzi o LA, to jakoś tak się bardzo przykleiło do Roberta Korzeniowskiego. Coś niesamowitego. Ja pamiętam, że kiedy w Barcelonie w 92 roku Robert szedł po srebrny medal i to właściwie wydawało się, że on już ten medal zdobędzie, prawda? Meksykanin idzie przed nim, Robert idzie na drugiej pozycji. Wymyśliliśmy z kolegami, że teraz mieliśmy stanowisko komentatorskie na stadionie Montjuic w Barcelonie, ale że oto teraz ja pójdę pod tunel, tam była taka budka telefoniczna, wtedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, więc musiałem mieć kartę. Okupowałem tą budkę, żeby tam nikt mnie nie zajął i tak dalej, i żeby z tego telefonu nadać teraz relację, jak Robert wchodzi już na stadion do tunelu. I właściwie na moich oczach Robert dostaje trzecie upomnienie i zdejmują go z trasy. Barbarzyństwo, tak? Bo nie robi się, no tak przynajmniej mówili, czegoś takiego przed samą metą. Ale taka była decyzja sędziów i on zdjęty z trasy siada na krawężniku, zasłania rękami twarz, właściwie płacze. I teraz co robi radiowy reporter? Bierze mikrofon, no barbarzyństwo, ale nagrywam tego Roberta. Nagrywam z nim jedną z bardziej emocjonalnych rozmów. Ale teraz muszę cofnąć się troszkę do przeszłości. Jestem młodym reporterem, na katowickim wtedy w WSWF-ie, dzisiaj Akademii Wychowania Fizycznego, rozpoczęto badania sportowców, powstała taka pracownia wydolności fizycznej i tam szef tej pracowni, też zresztą był olimpijczyk, mówi do mnie, może by pan przyjechał, może by pan coś nagrał, tu już robimy takie badania, Górnik Zabrze, Legia Warszawa, no to ja pojechałem, żeby coś nagrać. Pamiętam, że pan doktor mi fajnie opowiadał, ale potem mówię, no może by pan mi kogoś dał z tych, co ich tu pan bada. On mówi, akurat taki pech dzisiaj, nikogo nie ma, a mam tu jakieś dzieci, nie? No dobra, to niech przyjdą dzieci, nagrywam, pamiętam, dziewczynkę i chłopaka. I ten chłopak do mnie mówi tak, ja mam to nagranie oczywiście. Mówi do mnie, wie pan co, ja będę tak trenował, chód trenował, nie? Że ja zostanę mistrzem olimpijskim, będę mistrzem świata, zdobędę złoty medal I na koniec mówię to, przedstawcie się, jak się nazywasz, Robert Korzeniowski. Mnie to nic nie powiedziało, prawda, ale nagranie gdzieś tam się zachowało. A potem, kiedy Robert był już właściwie mistrzem Polski i to było przed igrzyskami w Barcelonie, bodajże 90. rok, to Robert szukał sponsora, wtedy słowo sponsor było takie na czasie, który kupiłby mu profesjonalne buty dochodu. Okazywało się, że to nie było wtedy takie proste i oczywiste, bo te takie buty kosztowały coś 400 czy 500 marek. Znalazł się sponsor, który za sprawą radia i tych naszych audycji, ja wtedy z Robertem też rozmawiałem i też mam oczywiście tę rozmowę, gdzieś tam zachowaną przez przypadek, znalazł się sponsor, Robert miał buty. Potem była Barcelona, więc znowu, nie robiąc lekkiej atletyki, gdzieś tam przykleiłem się do Roberta, miałem z nim jedną z lepszych rozmów. A potem 4 lata później była Atlanta i znowu na mnie trafiło, żeby robić finał chodu, no ale tam już miałem sukces, bo tam już był złoty medal. Potem były igrzyska w Sydney, gdzie Robert zdobył 2 kolejne złote medale, ale ja w Sydney nie byłem na igrzyskach. Natomiast 4 lata później w Barcelonie, gdzie kończył imprezę, stawiając tą kropkę nad i zdobyciem złotego medalu, znowu przyszło mi komentować finał tego chodu. I to było niezwykłe, dlatego że jak pani dobrze wie, bo pani w końcu też czuje radio, to w sprawozdawczości sportowej, gdzie operuje tylko dźwiękiem, bardzo ważny jest tak zwany efekt, prawda, tak zwane tło. Ono pomaga sprawozdawcy. Odgłos trybun, jakieś okrzyki. Jakbyśmy robili sprawozdanie w studiu cicho, jak makiem zasiał i teraz ten sprawozdawca, co on ma gadać, co on ma robić? Więc to tło jest niezwykle ważne. Mało kto dzisiaj wie, że w Atenach, kiedy finiszował Korzeniowski, to na stadionie nie było ani jednego widza. Pełno Polaków, prawda, przy barierkach, białe flagi, jakieś bębny, doping fantastyczny. Ten Robert idzie jak w dym. Nikt go nie atakuje, bo dwóch Rosjan daleko idą za nim. Niżegarodow zresztą przewrócił się, jak dotarł do mety. I wchodzi na stadion. I ten stadion jest pusty. Mój kolega się łączy ze mną, oddaje mi głos i teraz... Co tu gadać? Bardzo fajnie się komentuje, jeżeli jest jakiś kontakt, nie wiem, gra zespołowa, ktoś kogoś atakuje, wyprzedza, coś się dzieje, a tu no nic się nie dzieje, no idzie spokojnie, nikt go nie atakuje, no idzie sobie. Jeszcze musi zrobić pół bieżni takiej, no to ileż tam to trwa, nie? I teraz co ten biedny sprawozdawca ma opowiadać? I ja pamiętam, że ja opowiedziałem to wszystko, co opowiedziałem pani o mojej historii z Robertem, no i jakoś tak doszedł do mety, potem jakoś tam się uniosłem, krzyknąłem, też w jakiś sposób oczywiście to przeżywałem, a potem mówię na konferencji: Robert, ja ci dam te nagrania, bo to jest coś nieprawdopodobnego. Ja się nie zajmuję, ja nie jestem specem od LA. No ale jakoś tak, widzi pani, no takie są losy.
Są takie relacje, które powodują najwięcej emocji. Zdarzyło się takie właśnie panu finały relacjonować, kiedy łzy stały w oczach?
Wie pani co, pewnie tak. To znaczy, ja robiłem żużel, prawda? I przez wiele lat, myślę o latach 80., latach 90. nie było sukcesu. Cieszyliśmy się, jak w ogóle Polak awansował do finału Mistrzostw Świata. Nie było sukcesu. To jest fatalnie dla sprawozdawcy, bo kibice, słuchacze wybaczą nawet błędy, pomyłki, jak jest sukces. Nikt się nie zastanawia, czy tam się pomylił dwa razy, czy tylko raz, prawda? Jest sukces i to jest najważniejsze. A ja w żużlu tego sukcesu nie miałem. Robiłem jeszcze trochę kolarstwa. No może tam było tych sukcesów ciut więcej. I wreszcie pojawia się Tomasz Golob. To jest rok 1992, finał w Poking, albo trzeci, przepraszam, 93. 92 to był finał we Wrocławiu. I mamy Tomka Goloba. Wiadomo, że on aspiruje do tego, żeby być zawodnikiem ze światowej czołówki. I właściwie potem te całe lata 90., kiedy zajmowałem się tym żużlem, to już miałem Goloba, tak? Już mieliśmy się czym emocjonować, już było jakieś tworzywo. On jechał, on robił dobre wyniki. Kiedy w 2010 roku na torze w Terenzano we Włoszech, Golob, wygrywając ten przedostatni turniej Grand Prix, zapewnił sobie tytuł mistrza świata, też to komentowałem oczywiście. No wie pani, no wzruszyłem się, nie ukrywam, że się wzruszyłem, no bo to właściwie ta cała jego kariera to było też poniekąd moje zawodowe życie, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę. No jak się tu nie wzruszyć, prawda? No wreszcie po tylu latach no coś tam się udało. No.
I te wzruszenia nawet dziś po latach są obecne. Wcale się nie dziwię. Panie Henryku, z racji tego, że rozmawiam z profesjonalistą, to ile tych medali będziemy mieli?
To trudno powiedzieć. To jest sport. Ja powiem tak. Nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład Polacy zdobyli 2 medale w konkurencjach indywidualnych, myślę o skoczkach narciarskich, ale też bym się wcale nie zdziwił, gdyby na przykład zdobyła tylko medal drużyna i wcale nie byłby to medal złoty. To jest, sport jest zawsze pewną, no nie chcę powiedzieć loterią, oczywiście trzeba się przygotować do tego, ale w sporcie trzeba jeszcze mieć trochę szczęścia. W przypadku skoków to jest kwestia wiatru, kwestia odbicia, nerwów i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że o ile Mistrzostwa Świata na żużlu składają się z iluś tam turniejów Grand Prix, prawda, rozgrywane są co roku. Igrzyska raz na 4 lata. i tylko raz na 4 lata. Czasami to jest ten jeden życiowy dzień i niektórzy wiedzą już w takich konkurencjach jak pływanie, że za 4 lata to ja już nie będę w światowej czołówce, bo już będę miał odpowiednią ilość lat w PESEL-u. No więc to jest taki ważny start i dlatego ja chciałbym bez bawienia się w spekulacje życzyć po prostu polskim sportowcom trochę tego sportowego szczęścia. A czasami sport przynosi niespodzianki. Kto liczył na to, że łyżwiarze w Soczi tak świetnie będą biegali i zdobywali medale? Liczyliśmy na Justynę Kowalczyk, liczyliśmy oczywiście na skoczków, a tymczasem łyżwiarze
zaskoczyli,
więc liczę na takie zaskoczenia. Co prawda dzisiaj w sporcie jest coraz mniej takich niespodzianek, liczy się profesjonalizm, ale raz na 4 lata wszystko jest możliwe i tego się trzymajmy.
A gdzie jest najfajniejsza publiczność? Bo to też przecież ważny element emocji sportowej.
Wie pani co, publiczność jest wszędzie fajna. Oczywiście zależy, jak na to spojrzymy. Ja do dzisiaj mam w pamięci niezwykły doping Norwegów na trasach biegowych. To jest ich dyscyplina niejako narodowa. Ludzie, którzy od godziny 5 rano na nartach, w sweterkach, w temperaturze minus 20, gdzieś tam na Birkebeineren, na te trasy biegowe podążali, a my ubrani ciepło, jeszcze się zdziwiłem, dlaczego oni w biurze prasowym nie dają długopisów, tylko są jakieś ołówki. No potem zrozumiałem, że długopis po prostu w tym mrozie.
Nie da rady.
I ten doping w tym mrozie, w tym zimnie, prawda? Więc to trudno powiedzieć, że jakaś tam jedna publiczność jest taka, druga taka. Każde zawody, każdy kraj ma swoją specyfikę i można by długo o tym opowiadać. W każdym razie, jeżeli chodzi o tych norweskich kibiców na biegach, to jest taki obraz, który zapadł w moją pamięć.
A Polacy? Jak wypadają?
Wie pani co, Polacy fantastycznie wypadają. Wspominałem o tym, że na przykład przed stadionem olimpijskim w Atenach ten doping, kiedy Korzeniowski chodził, to było coś fantastycznego, to był taki power, nie? Ja myślę, że po tych 50 kilometrach Robert chyba nawet nie czuł zmęczenia, prawda? Widząc te biało-czerwone flagi, te bębny, to walenie, to też było fantastyczne. Więc ja myślę tak, że jeżeli na trybunach nie ma szowinizmu, jeżeli na trybunach jest ten prawdziwy sportowy doping, a każdy prawdziwy sportowy kibic wie, prawdziwy, że można albo wygrać, albo przegrać. Kazimierz Górski mówi, że jeszcze można nawet zremisować, nie? Ale tak to jest. No, czasami faworyci przegrywają. To jest też piękno tego sportu. I teraz albo kibic to potrafi zrozumieć, albo nie. Ja kiedyś byłem podbudowany, jak tam ktoś zaintonował pieśń Polacy, nic się nie stało. To też jest na swój sposób fajne, bo to też dodaje skrzydeł. No dobra, no, straciliśmy gola, ale może uda nam się wyrównać. Więc o kibicowaniu można by długo mówić, tylko że, wie pani co, mówimy o kibicowaniu, nie mówimy o kibolach, nie mówimy o tych wszystkich fatalnych zjawiskach, które niestety zaczynają się rozprzestrzeniać u nas w naszym tym sportowym życiu. Ja jestem przerażony tym, co nieraz dzieje się na stadionach. Nieraz byłem na piłkarskich stadionach w bardzo trudnych sytuacjach. Pamiętam, że po raz pierwszy w latach 80. pojechałem na finał Pucharu Polski do Częstochowy. Mój kolega komentował ten mecz. Ja chciałem zobaczyć, jak to się robi, prawda, takie ważne wydarzenie. I byłem w wozie transmisyjnym Robur i pamiętam, że leżałem na podłodze, dlatego że leciały kamienie i to takie duże. Wybili nam szyby w samochodzie. Dwie grupy kibiców, wóz transmisyjny po środku, nie? No, miałem prawo się bać. To takie, wie pani, doświadczenie na dobry początek. Więc naoglądałem się takich rzeczy i z przerażeniem to oczywiście wspominam i zawsze mówię, że piękno sportu, nie tylko tego olimpijskiego, polega na tym, że on przynosi niespodzianki, że on jest różny. Raz jesteśmy na górze, innym razem przegrywamy.
Jak w życiu.
Jak w życiu, tak jest. I kibic musi to zrozumieć. To jest piękno tego sportu. Ja myślę, że większość kibiców tak myśli. No ale jakiś margines ludzi nieodpowiedzialnych zawsze się trafi.
I tych pięknych emocji sportowych Państwu życzymy na najbliższy czas. Dziękuję za te niezwykłe opowieści, fantastyczne emocje, które znów powróciły do naszych wspomnień. Henryk Grząka, radiowiec, dziennikarz, publicysta, ale jak Państwo słyszą, przede wszystkim człowiek oddany dyscyplinom sportowym, komentator sportowy, sprawozdawca, który dzisiaj tak pięknie Państwu opowiadał o tym, co można oglądać w Muzeum Okręgowym w Tarnowie do 4 marca.
Ja się cieszę, że moje maskotki przyjechały do Tarnowa. Co prawda zawsze to jest dla mnie taki trudny moment. Ja w domu musiałem dla moich maskotek wygospodarować osobny pokój i one sobie tam mieszkają. No i powiem szczerze, jakoś tak zawsze jest mi przykro, kiedy wyjeżdżają i nigdy nie przypuszczałem, że ta moja jakaś taka kolekcjonerska pasja, że to będzie skutkowało tym, że teraz będę jeździł po wystawach. No tego nie miałem w planie, proszę mi wierzyć, ale Państwa serdecznie zapraszam do obejrzenia tej wystawy, no bo skoro już przyjechały do Tarnowa, skoro już opuściły to swoje miejsce, w którym są na co dzień, no to może jest to okazja.
W życiu jak w sporcie muszą być niespodzianki i zmiany. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję. Ludzie są fajni.
Normalni, zwyczajni, jesteśmy fajni. Na co dzień także zaangażowani w wiele fantastycznych inicjatyw i projektów, które pokażemy Wam w programie Ludzie są fajni. Pozytywne brzmienia, ciekawe lektury, dobre kino i inspirujące rozmowy to przepis na udane późne popołudnie. Startujemy po godzinie 17.
Ludzie są fajni. Banda Wojtanowska serdecznie zapraszam. Zwykli normalni.